W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Dziękujemy Ci, Ojcze, za kolejny dzień. Dziękujemy Ci za odpoczynek, za to, że dałeś nam siły do tego, byśmy na nowo dzisiaj weszli w bardzo intensywny kontakt z Twoim Synem, który przynosi nam prawdę o Tobie. Prosimy Cię, Jezus, byś nas prowadził poprzez katechezę o Abrahamie i Sarze, byś nam uświadamiał, jaką misję ważną pełni w naszym życiu Twoja Matka Maria. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Oczywiście pamiętajcie, że w tym moim apelu na inauguracji naszych spotkań mówiłem, żebyście przychodzili 10-15 minut wcześniej i wchodzili w kontakt z drzewem życia, z Chrystusem w tenicy krzyża. Bo w naszym życiu jest za mało kontaktu z tym czynem niezwykłym Boga człowieka, z Jego miłością, która się stała bezgraniczną pokorą w stosunku do nas grzesznych. Jest w nas jeszcze wiele z Egiptu, zniewolenia. Przede wszystkim to zniewolenie polega na tym, że od rana do nocy zajmujemy się sobą, myślimy o sobie, a Bogiem tylko chcielibyśmy się posłużyć, żeby nam było lżej. On by wreszcie chciał trochę bezinteresownej miłości z naszej strony, żebyśmy pomyśleli też o Nim, bo był też jak my, człowiekiem, jednym z nas. I to w pełni człowiekiem, więc pragnie przyjaźni. Odczytam na wstępie naszych spotkań to słowo na ten temat. Przyjdźcie dziś pod mój krzyż. Stańcie tam wraz z Maryją i rozważajcie w swoim sercu to, co ja dla was uczyniłem. Wypełniłem wolę Ojca do końca i mogłem powiedzieć, wykonało się. Teraz spójrzcie na siebie, jak wy każdego dnia realizujecie wolę Ojca, który tak pragnie waszych serc, całkowicie mu posłusznych. Dlatego dziś powierzajcie mi swoje pragnienia, oczekiwania, swoją wolę i to, co w was jest chore, niedostępne dla mojej miłości. Ja pragnę was uzdrawiać i oczyszczać. Pragnę wszystko was napełnić swoim światłem, swoim pokojem. Pragnę, aby każdy z was powierzył się Maryi i wraz z nią wsłuchiwał się w moje pragnienia i z pomocą Ducha Świętego je realizował. Błogosławił was. Amen. Wczoraj dotknęliśmy poprzez katechezę z raju o dramacie zła pierworodnego. O tym, jak człowiek, który miał być źródłem życia, mając miłość Ojca Boga Stwórcy w sobie, zamienił swoje wnętrze na cysternę, do której się od czasu do czasu wlewa trochę czystej wody, ale jest różnica między cysterną a źródłem. Źródło ma moc samooczyszczania, nieustannego oczyszczania. A w cysternie wszystko stoi w miejscu. Z czasem ta woda zaczyna gnić, cuchnąć. No i to jest człowiek po grzechu pierworodnym. Cysterna. Chciałem powiedzieć, witam cysterna, wita cysterny. I czasami ten smrodek z nas wychodzi. Oczywiście my tego nie czujemy, otoczenie czuje i nosy zatyka i ucieka. Bo my już jesteśmy dobrze zaadoptowani na ten nasz smrodek wewnętrzny już. Tam nic nie. Inny obraz człowieka po grzechu pierworodnym, gdy Bóg odszedł z głębin naszego wnętrza, miłość Ojca odeszła. Bywają oceany, na których dnie są stale wulkany czynne. Tam się gotuje na dnie tych oceanów. Na zewnątrz, na powierzchni może być toń spokojna, piękna, ładna. Statki bezpiecznie pływają, ale tam głęboko na dnie gotuje się. I bywa odwrotnie, że tu jest sztorm na powierzchni, a w głębinach jest absolutna cisza, spokój, swoiste życie. Po grzechu pierworodnym niestety właśnie my wpatrujemy się w powierzchnię, że tutaj jest tak już gładko, pięknie, ładnie. Ale od czasu do czasu Bóg sprawi, że tam coś się w nam tam zagotuje i czujemy, że my jesteśmy takim małym wulkanem. Uciekajcie, narody, ode mnie, bo mogę wybuchnąć. I lawa popłynie. I chodzi o to, że Jezus Chrystus przyszedł po to, przez krzyż i zmartwychwstanie i mówi, pragnę, żeby te wulkany w głębinach Twojego człowieczeństwa zamieniły się w pokój Boży, w bojaźń Bożą, w miłość Ojca, żebyś mógł, skupiając się na sobie, na obecności mojej w Twoim wnętrzu, mógł odpoczywać wtedy, kiedy na zewnątrz już są burze, sztormy. I nie wchodząc w duchowość biblijną, chrześcijanie w ogóle sobie nawet nie uświadamiają problemu. I zawsze dbają tylko o to, żeby ta toń zewnętrzna była spokojna. A wcale nie widzą problemu, że są cysternami cuchnącymi, zamiast dla innych, dla otoczenia, być źródłami świeżej, wspaniałej wody życia. Bóg jest dodatkiem, świątecznym dodatkiem do życia, a nie jest życiem naszego życia w głębinach naszych wnętrz. I te korekte Bóg zapowiada przez ojca wiary Abrahama. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Abraham nigdy nie wyszedł ze swojej ojczyzny, nie poszedł w teren obcy, gdyby miał potomstwo z Sarą, byłby szczęśliwy, tak jak inni ludzie tamtych czasów. A tymczasem Bóg wcześniej wkroczył, zanim wkroczył. Bóg wcześniej wkroczył. Tak jest i w naszym życiu. Nam się wydaje, że Bóg wkroczył o właśnie wtedy. Nie. On już był wtedy, kiedy go nie było jeszcze. Z życia Abrahama i Sary sam sobie wziął ofiarę, zanim Abraham z Izaakiem oddał mu siebie. Wcześniej przyszedł i wziął sobie ofiarę, i to w najczulszym punkcie. Był bogaty, miał wspaniałe dziedzictwo i nie miał dziedzica. Tak bywa i z naszym życiem, że Bóg czasami przychodzi i z naszego życia zabiera coś, na czym nam najbardziej zależy, bo wie, że dopiero wtedy my się zainteresujemy Bogiem i pójdziemy za Jego słowem, za Jego obietnicą. Historia Abrahama i Sary to jest kontynuacja katechezy o grzechu pierworodnym. Na czym ów grzech polega? Że szatan zaatakował najważniejszą sprawę w mężczyźnie, kobiecie, powołanie ich do płodnej miłości Ojca. Że Bóg, Ojciec, Stwórca, chciał być mężczyźnie, kobiecie przez swego ducha, ducha miłości, płodny, ojcem dzieci. I dramat grzechu pierworodnego to nie tylko dotknął człowieka, ale dramat grzechu pierworodnego sprawił, że Bóg, Ojciec, Stwórca nie ma dzieci. Nie ma dzieci. Niby ma dzieci, a jednak te dzieci do niego nie należą. One należą do tego świata. Żyją tak, że Bóg jest im niepotrzebny. Mówiliśmy wczoraj, że człowiek, odłączając się od dobra, absolutnego dobra, od Boga, stał się nagi, bezradny, radykalnie ubogi w dobro, w głębinach swojego wnętrza. Radykalnie bezsilny. I to się nazywa egoizmem. Egoizmem. Odtąd już myśli o sobie, zajmuje się sobą, nawet na drogach Bożych, jeżeli dąży do świętości. Od rana do nocy myślę o sobie. Chcę poznać Pismo Święte, chcę otrzymać takie dary, chcę uwolnienia od moich grzechów, które mnie kompromitują, dają mi dyskomfort. Cały czas tylko ja. Jest niewolnikiem samego siebie. Jest egoistą. I Bóg na przykładzie historii Abrahama pokaże nam, jak najpierw wziął sobie sam z jego życia, z ich małżeństwa ofiarę, pozbawił czegoś, co im dawałoby jaką taką satysfakcję, sens życia. Ale też z czasem wyprowadza ich z myślenia o sobie. Szczególnie Abrahama, ojca wiary. Ja tobie dając Izaaka rozwiązałem problem. Ale w momencie, kiedy Abraham miał już problem rozwiązany, miał dziedzica, miał swoje szczęście, Izaaka, czyli uśmiech, radość. W tym momencie już zapomniał o tym, że w chwili powołania Bóg do niego skierował takie słowa. Wyjdź z ziemi rodzinnej, z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił, twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Ja ci coś dam, ja do czegoś cię powołuję, żebyś nie tylko ty był szczęśliwy, ale w tobie, żeby były szczęśliwe wszystkie ludy ziemi, w tobie, dzięki tobie. Ja cię powołuję do tego, żebyś idąc za moją wolą, zrodził wszystkie narody dla pełni błogosławieństwa, dla życia w Bogu. I o tym się za mało mówi w chrześcijaństwie. To jest przemilczane. Moja świętość, moja doskonałość. Kiedy on w końcu przyjdzie, mnie uleczy. Kiedy ja wreszcie będę szczęśliwa, szczęśliwy. Krugom ja. A w tych słowach powołania Abrahama Bóg mówi, jeżeli ja przyjdę do Twego wnętrza jako Bóg prawdziwy, to ja przychodzę jako miłość każdej ludzkiej istoty. Tobie będą błogosławione, zrodzone dla Boga ludy całej ziemi. Oczywiście to się stało w Jezusie Chrystusie, potomku Abrahama, krzyżu. I jeżeli stajemy swoim chrześcijaństwem przed krzyżem jeszcze, raz w roku, Wielki Piątek, to jeszcze żadne chrześcijaństwo. Dopiero wtedy, kiedy my rozumiemy chrześcijaństwo, że Chrystus, który zrodził dla Ojca, biorąc grzech, chłaniając grzech, zmartwychwstając, dając szansę kochania, przyjęcia tej miłości, która jest już miłością Ojca, rodzi tym samym nas do dziedzictwa życia wiecznego. Jeżeli my w Niego wierzymy, Go przyjmujemy przez wiarę, nadzieję, miłość, czy przez sakramenty święte, to przyjmujemy automatycznie powołanie nas do tego, żeby teraz w nas cały świat był zbawiany, ratowany, kochany. Chrześcijaństwo tradycyjne, to katechizmowe, to niebiblijne nie wychowuje do tego, że nie tylko chodzi o to, żeby unikać zła dla siebie, przyjmować jakieś dobro, ale że we mnie zostało złożone lekarstwo, szansa narodzin, narodów. A dzieje się to w sposób niesłychanie prosty. Jezus Chrystus z miłością z krzyża mówi: daj mi swoją codzienność, daj mi fakt, że żyjesz w świecie niezbawionym. Ja zbawienie już jestem w Tobie. Niech to poprzez Ciebie to zło będzie wchłaniane, wchłania niczym gąbka. Niech to wpływa w ogień mego miłosierdzia. Ja będę to wszystko spalał. Ja Twoje życie będę ofiarowywał za zbawienie świata w każdej mszy świętej odprawianej na kuli ziemskiej. I Twemu maleńkiemu w życiu pozornie banalnemu nadam wartość nieskończoną. Ty będziesz Abrahamem, Ty będziesz Sarą, w Tobie będą rodziły się dla Ojca Niebieskiego ludy całej ziemi. I wtedy, kiedy Ty wreszcie przestaniesz myśleć o sobie, tylko żeby krzyż nie był daremny, żeby inni spotkali prawdziwą miłość, głębina swego wnętrza, miłość Ojca, dopiero zaczynasz być chrześcijanem. Wyszedłeś z Egiptu egoizmu, myślenia o sobie, zajmowania się sobą. Przestałeś mieć Boga bożka, na poziomie bożka. Bo jeżeli Bóg do Abrahama mówi: w Tobie będą błogosławione ludy całej ziemi, to chciał powiedzieć, że w tamtych czasach, i nie tylko w tamtych, byli bogowie poszczególnych plemion, narodów, rodów, bożki. I na takiego bożka, Mesjasza, czekał Izrael, pokazują to Ewangelie. A ponieważ Jezus także objawiał swoje miłosierdzie, miłość i wobec pogan, w stosunku nawet do okupanta, do Rzymian, to było niewybaczalne w oczach Izraelitów. Jak on tak może? Po dziś dzień chcemy Boga zamknąć w kościele katolickim, tutaj, u nas, dla nas. A on dziwnie kocha, błogosławi we wszystkich religiach, we wszystkich narodach. Objawia swoje miłosierdzie. A zatem w Tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. Pamiętaj, że przyjmując mnie, przyjmujesz tego, który jest miłością wszystkich i wszystkiego. I pierwsza rzecz, którą chcę osiągnąć w Twoim wnętrzu, to wyprowadzić Cię z tego ducha, którym był zniewolony Faraon i Egipcjanie. Z egoizmu. Egoizm to jest zupełnie inna natura niż Bóg. Miłość, myślenie o innych. Historia Abrahama i Sary została tak pomyślana, że jedynym człowiekiem, który naprawdę zrozumiał dramat Boga Ojca, który zaistniał po grzechu pierworodnym, to był Abraham, ale on to zrozumiał dopiero po ofierze z Izaaka, bo nad tym myślał, zastanawiał się, że Bóg mu dał smak dramatu Boga Ojca. Tak jak znamy historię proroka Ozeasza, który miał prorokować o tym, że przymierze na Synaju to też były zaślubiny Boga z narodem wybranym. To było już przymierze na poziomie też zaślubin. I tak jak w narodzie wybranym była pierwsza faza zaślubin, tak zwana umowa, kontrakt, a po roku przeprowadzenie oblubienicy do swego domu. Tak Bóg Ojciec, Bóg, Trójca Święta, zaślubia na pustyni, na Synaju swój naród jako oblubienicę, żeby była płodna, i przeprowadza do ziemi obietnicy po pewnym czasie. Żeby dać na ten temat katechezę, Bóg wcześniej coś zafundował bardzo przykrego Ozeaszowi. Zakochał się w prostytutce sakralnej. Zakochał się miłością oblubieńczą. Wszystkie inne kobiety się nie liczyły, tylko ta się liczyła. Ale ona była prostytutką w świątyni bogów płodności. Co gorsza, Bóg mu przez słowa wewnętrzne powiedział: weź ją za żonę, będziesz miał dzieci. Afe. No wiesz, no. Daj spokój. No bo właśnie ja w takiej sytuacji jestem. Diabła na co dzień poślubiacie przez myśli, czyny, decyzje, wybór. Ja muszę was jednak poślubić kiedyś w Jezusie Chrystusie i mieć z wami potomstwo wieczne, rodzić. I nie mówię afe, taka mi to oblubienica. Trochę szmaty. Podobny dramat Bóg Ojciec wpisuje w historię Abrahama. Abrahamie, ile ty się nacierpiałeś, czekając na Izaaka. Lekko ci było. O nie, Boże, nie było mi lekko. Widzisz, no to teraz rozumiesz moje wnętrze. Tyle czekałem i czekałem, i czekałem. No i z tą Hagar się zadałem, bo tak Sara chciała. I ogrom cierpienia, kłopotów. Znowu echo z raju. Echo z raju. Być nieposłusznym Bogu, Jego obietnicy. Pominąć, samemu rozwiązać problem. Ta Hagar żyje jeszcze. Hagar żyje w kościele, pracy kapłanów, w moim życiu od czasu do czasu się pojawia. To są wszystkie rzeczy, które my czynimy, które są wynikiem tego, że jesteśmy niecierpliwi w stosunku do obietnic Bożych. Chcemy sami wiele rzeczy rozwiązać. No i takie postanowienia robimy różne, tak się staramy. Jakieś inwestycje mamy, a później kłopotów dużo z tymi inwestycjami, z tymi naszymi inicjatywami. A Bóg mówi: no ale ja tego nie chciałem, dziecko, tego Izmaela. Trzeba było poczekać spokojnie, aż ja wkroczę z płodnością mego słowa. Kontemplujcie historię Abrahama i ważne, żeby się tam odnaleźć. Tu jest między innymi powiedziane, dlaczego Bóg daje nam wspaniałe obietnice, i w Piśmie Świętym, już może w Słowie Wewnętrznym, a my nieraz musimy tyle czekać i w końcu zaczynamy wątpić, czy w ogóle cokolwiek to będzie. I zaczynamy kombinować. A tu chodzi też o to, że Bóg, dając nam obietnicę wspaniałą, prześwietla nas i my stoimy na tle obietnicy jako zupełny kontrast tej obietnicy. I chodzi o to, żebyśmy się odkochali. Przestali kochać samych siebie, zachwycać się sobą. Żebyśmy już odwrócili wzrok od naszego wnętrza i powiedzieli, a czy taki, jaki jestem, mogę Ci służyć? Możesz. Możesz. No i zaczynamy żyć dla Boga, Bogiem, Jego sprawami. I po pewnym czasie stwierdzamy, że to, na czym nam zależało, tego już w nas nie ma. Gdzieś to znikło. Tak po cichutku gdzieś to aniołowie wszystko pozabierali. Każdy szczegół, każdy fakt z historii Abrahama i Sary niesie dla nas bardzo ważną katechezę. Musimy zakosztować prawdę o sobie, żeby to nas nauczyło, iż Bóg jest miłością bezinteresowną, kocha nas, bo jesteśmy Jego dziećmi, a nie dlatego, że ja tu mam takie ładne wnętrze, taki ogródek tutaj ładny założyłem i tyle tam wspaniałych kwiatów. A święty Paweł powie, że jeżeli ten dzieciak wpadnie do błota, do kałuży, do gnojówki i leci do mamy płacząc, czy do ojca płacząc, to też go weźmie, umyje, jeszcze bardziej się nim zajmie. Czyli Bóg tam, gdzie jest grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska, miłość. Zmierzam do tego, że egoizm sprawia, że jesteśmy niepłodni, nieużyteczni dla Boga. Że plodność ta, na której Bogu Ojcu zależy, zaczyna się w tym momencie, kiedy my przyjmujemy miłość z krzyża w nasze wnętrze. Kiedy zapominamy o sobie, przestajemy myśleć o sobie, tylko mówimy, Panie, by Twój krzyż nie był daremny we mnie i w świecie. Tylko tego pragnę. I dopiero wtedy Pan powolutku zaczyna zabierać rzeczy, które nas w naszym wnętrzu bardzo bolą. I robimy wszystko. Słyszymy o jakichś środkach chemicznych, którymi można wyczyścić plamę. Lecimy, bierzemy, stosujemy. Jakieś czyściki różne. Gdy Bóg odszedł wnętrza człowieka, człowiek odtąd bardzo zajął się sobą, myśli o sobie. I to jest główna przeszkoda dla tego, który o nas myśli całym sobą i chciałby rozwiązać nasze problemy. Co więcej, wkraczając w nasze wnętrze z miłością z krzyża, nie chce, żeby nasze wnętrza były grobem dla tej miłości. Tylko żebyśmy, tak jak On, dawali i wydawali sobie swoje życie za zbawienie świata. Powiedziałem, że Bóg z historii, z życia Abrahama i Sary sam sobie najpierw wziął ofiarę, a później poprosił jeszcze na pewnym etapie, żeby Abraham nie zamknął się z Sarą w swoim maleńkim ludzkim szczęściu, tylko pomyślał o tym, że jeszcze Bóg Ojciec nie ma problemu rozwiązanego i nie ma w nim szczęścia, bo te dzieci, które się spędzają po tym świecie, w różnym wieku zresztą, do Niego nie należą. Pod koniec życia Abraham, składając ofiary z Izaaka, tego dokonał. Zaczął się martwić o innych ludzi, ale już mamy taki znak, kiedy Bóg szedł robić porządek z Sodomą i Gomorą, to Abraham chciał uratować mieszkańców Sodomy i Gomory. Ty miał już coś z tego ducha. Wszystkie rzeczy w Piśmie Świętym pomyślane tak do końca proszą o jedno, żeby zrozumieć krzyż, tę miłość Ojca do mnie, do świata i wyrazić zgodę, żeby ta miłość nas posiadła do końca. Bóg zawiesza plodność w sarze, żeby mógł wejść z obietnicą innej plodności. Tej płodności już dla Boga Ojca. Że płodność leży w Słowie Bożym, w Bogu ta prawdziwa płodność. Zawiesza płodność według ciała, żeby nastąpiło otwarcie na płodność według ducha. Rodzenie ludzi dla Boga. I tak Sara jest na początku całej serii kobiet, z którymi Bóg to samo zrobił. 7 ich było. Sara, Rebeka, Rachel, Anna, Elżbieta i Maryja. Taki świecznik, z tym, że Maryja jest centrum tego świecznika. Z tych kobiet, które Bóg, z których życia Bóg wziął ofiarę, dał krzyż upokorzenia, niepłodności, bezsilności, później na zasadzie obietnicy sprawił, że przychodził potomek, syn, że to były postacie, które w historii zbawienia pełniły funkcję przełomową. Jakąś bardzo ważną funkcję. Zaśpiewam. Wczoraj wam mówiłem, że lęk to jest istota szatana. Lęk o siebie. Tak się bał o siebie, że nie chciał się dać i wydać miłości Bożej, żeby się nami zajmować. Żeby miłość Boża, miłość Ojca przychodziła przez tego anioła w życie takich istot jak my. No, to też my takim ciekawym towarzystwem dla aniołów nie jesteśmy. Tam swoje zapachy nadprzyrodzone to mamy. Chyba czasami idzie w pewnej odległości, żeby wytrzymać. Lęk to jest nieustanna troska o samego siebie. I odtąd przestajemy widzieć innych, potrzeby innych. Lęk. Boimy się, chętnie realizujemy pierwszą tablicę dekalogu, kochamy Boga całym umysłem, całym sercem i się na tym kończy. Ale już bliźniego jak siebie samego, no a też Panie Boże, teraz sobie nie żartuj. To wiesz. Czyli praktycznie drugiemu człowiekowi dawać zawsze pierwszeństwo w swoim wnętrzu. I całe Pismo Święte, łącznie z Apokalipsą, będzie mówiło, że właśnie ten szatański lęk o siebie sprawia, że ten nasz Bóg nie jest Bogiem chrześcijaństwa, którego my czcimy, w którego wierzymy. Bo Bóg chrześcijaństwa to jest miłość z krzyża, która jest troską bezgraniczną o innych. I że Jezus w Ewangelii, którą próbujemy pełniej odczytać, w Ewangelii Mateusza, mówiąc o sądzie ostatecznym, powie, że ostatecznie będziemy sądzeni z tego, z drugiej tablicy dekalogu. że Jezus zrobił nam przykry dowcip i powiedział: cokolwiek drugiemuście uczynili, toście mnie uczynili, czegoście drugiemu nie uczynili, tegoście mnie nie uczynili. Ale tak Cię kochałem, Panie Jezu. Naprawdę. No jeżeli kochałeś mnie, to ja Cię wtedy bym uzdolnił do tego, żeby moją miłością z krzyża miłować wszystkich napotkanych. I tu te złudzenia w łonie życia nas, chrześcijan, są ogromne. Tak długo, dopóki nie żyjemy miłością z krzyża, jest to bóstwo takie bardziej Bożek niż Bóg. Bóstwa plemienne. To jest mój Bóg. Ale to nie jest Bóg prawdziwy. To jest Bóg, który ja sobie stwarzam. No i jeszcze może słówko o tej górze Moria, o katechezie tam danej na przykładzie Mojżesza, że ważne jest, jeżeli my coś odkrywamy w życiu, że to jest dla nas istotne, to się liczy, to nas daje szczęście. Ważne, żeby to przynosić też do Jezusa, Jemu to oddać w tańce krzyża, bez lęku. Wszystko, co nas cieszy w tym życiu, tam Mu oddać. Więc Panie, ja Ci to wszystko oddaję, na tym mi bardzo zależy, ale Ty to oczyść, tak jak oczyściłeś radość Abrahama. I Jezus o dziwo zrobi tak, że my to zwiążemy, położymy na ołtarzu ofiarnym, nóż podniesiemy. A Pan Jezus mówi: dziękuję, pięknie zrobiłeś, postąpiłeś, i da nam wizję, czego dokonaliśmy dzięki tej ofierze. Uwielbiliśmy najgłębszą istotę Boga, że Bogu my jako stworzenie nic nie jesteśmy w stanie dać ani dodać. Nic. On wszystko ma. On niczego nie potrzebuje. Tylko On potrzebuje naszego bezgranicznego oddania, żeby nam mógł coś dać. Żeby w nas i poprzez nas mógł innym dać miłość Ojca. To zobaczył, to przeżył Abraham. No i mogę tutaj dla tych, którzy po raz pierwszy mnie słuchają, przypomnieć anegdotę o Hindusie. Wielu z Was już to zna. Tam jest piękna ilustracja, co to znaczy, co się zawiera w słowach ofiara. Bo szatan nam ciągle fałszuje pojęcie ofiary, oddania Bogu. No, no, zobaczymy, jak Ty to czujesz. Otóż rzecz być może prawdziwa, bo w nabożnym piśmie dla kapłanów to wyczytałem w Homo Dei. Świątobliwy żebrak, który specjalnie nie był taki nachalny, siedział gdzieś tam na końcu w tłumie żebrających, żebraków innych, ale modlił się za tych, których widział w zasięgu swego wzroku, żeby Bóg im błogosławił. I w związku z tym nie zawsze sobie użebrał odpowiednią ilość ryżu. Wtedy szedł do sióstr zakonnych, i żeby mu coś tam dały, żeby nie umierał z głodu. Ale do tych sióstr się przechodziło przez kaplicę i zawsze widział portret w białej sukni Jezusa Chrystusa, Chrystusa Zmartwychwstałego, blaska Zmartwychwstania, ale nie wiedział, kim Jezus. a liści pewnego dnia już z rana ktoś mu tam dobrze sypnął do czarki i na dobrą sprawę mógłby odejść, no ale czym będzie się zajmował, to już się tutaj pomodli za tych ludzi, których widzi. I w pewnym momencie przed nim staje właśnie ta postać z kaplicy. Ale on już w tym momencie nie pamięta. Mówi, gdzieś go widziałem, ale nie. Gdzie? I mówi mu, Pan Jezus, o, to poszczęściło dzisiaj. To poszczęściło ci się. No tak, tak, tak. A czy dałbyś mi coś z tego? Podzieliłbyś się ze mną? Był ogromnie zaskoczony, bo liczył, że tak wykwintny pan jeszcze mu coś tam da, jakiś złoty banknocik rzuci do jego czarki, a to go prosi. I tak spojrzał na ten ryż, tak mu się serce ścisnęło. Co tu zrobić? Ale pierwszy raz go w życiu, o, ktoś o coś poprosił, żebraka o coś proszą. I to taki pan, no trudno odmówić. Więc tak wziął szczyptę tego ryżu i dał Panu Jezusowi. Więc uśmiechnął, podziękował mu. No i ruszył w tłum ludzi. On tak go wzrokiem odprowadzał, a gdy znikł, spojrzał, czy aby nie za dużo dał. Ale w tym momencie zauważył, że tam są tyle, ile wziął, to tam leży odpowiedniej wielkości bryłka złota. Zerwał się błyskawicznie, już mu nogi nie dolegały. Biegiem ruszył za Jezusem, ale już go nie znalazł. Poszedł do sióstr i pytać, co to za pan? Bo tak i tak mi się przydarzyło. Otóż jest też taka staropolska podobna anegdota, ale myśl jest jedna. I to jest właśnie sedno tej ofiary na Górze Moria. My Bogu nic nie jesteśmy w stanie dać. Nic dodać do Jego pełni. Ale że Bóg nam mógł dać wszystko przemienić, oczyścić złoto, musimy Go uwolnić od ręku szatańskiego. I w krzyżu, nie gdzie indziej, krzyżu, dawaj mu każdy dzień wszystko. Jeżeli mu nie daje życia w krzyżu, tam cię, on ci daje swoje Boże życie, to jeszcze demon cię posiada. Chwała Ojcu i Synowi.
Chwała Świętemu, jak była na początku,